Dziś w programie. O reakcji komunistów na wybuch II wojny światowej. O archiwum zbrodni. O otwarciu wystawy w rocznicę podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow. Powiemy także o działalności partii komunistycznej w przedwojennej Warszawie. Atak Niemiec na Polskę we wrześniu 1939 roku wywołał wśród partii komunistycznych na świecie duże zamieszanie.
Partie komunistyczne Europy Zachodniej i Ameryki Północnej były w gruncie rzeczy zdezorientowane w tej sytuacji, zaskoczone przede wszystkim podpisaniem paktu Ribbentrop-Mołotow, to znaczy paktu o nieagresji między III Rzeszą a Związkiem Sowieckim. Ponieważ od 1935 roku obowiązywała linia walki z faszyzmem, jednoznacznie tu doszło do pewnego nagłego zwrotu, przy czym byli też zdezorientowani i nie posiadali wiedzy o tym, co się tak naprawdę wydarzyło, bowiem tajny protokół do tegoż paktu nie był znany w ogóle kierownictwom tych partii. O tym wiedziało tylko ścisłe kierownictwo partii sowieckiej i szef Kominternu Międzynarodówki Komunistycznej Georgii Dymitrow. I dlatego też, kiedy 1 września Niemcy napadli na Polskę, to przywódcy kierownictwa tych partii zajmowały stanowiska, wydawały deklaracje w takim duchu antyniemieckim czy antyfaszystowskim ciągle. Deklarowano poparcie dla wojny przeciwko faszyzmowi, zwłaszcza we Francji i Wielkiej Brytanii, które to państwa 3 września wypowiedziały wojnę Niemcom. I tutaj było, mimo że partie komunistyczne były oczywiście w opozycji do tych rządów, tych państw, to jednak deklarowały jakby poparcie w walce przeciwko Niemcom. I tak na przykład też frakcja parlamentarna Komunistycznej Partii Belgii 5 września wydała oświadczenie, w którym stwierdzała, że naród polski prowadzi sprawiedliwą wojnę przeciwko hitlerowskiemu najeźdźcy. No i ta sytuacja spowodowała, że 7 września Stalin poprosił Dymitrowa na rozmowę i wyjaśnił mu, jak powinny partie komunistyczne postępować, jak interpretować tę wojnę, że to jest wojna między państwami kapitalistycznymi, wojna imperialistyczna i że Polska jest państwem faszystowskim, które uciska Ukraińców, Białorusinów, inne mniejszości narodowe. I dopiero po tej rozmowie 8 września właśnie sekretariat Kominternu wydał dyrektywę, która była rozesłana do wszystkich partii komunistycznych, no, w której stwierdzano, interpretowano właśnie tę wojnę jako imperialistyczną i niesprawiedliwą i że winna tej wojnie była burżuazja wszystkich krajów walczących na równi, że to jest wojna między państwami kapitalistycznymi, które są równie złe. No i też oczywiście stwierdzano na temat Polski, że międzynarodowy proletariat nie może bronić Polski, nie może wspierać Polski, która jako państwo faszystowskie odrzuciła ofertę pomocy ze strony Związku Sowieckiego. I przy tej interpretacji już jakby sprawa się wyjaśniła, natomiast przywódcy tych partii, szczególnie Wielkiej Brytanii, Harry Polit ustąpił nawet ze stanowiska, dlatego że po prostu musieli się poddać samokrytyce w związku z tym swoim niewłaściwym stanowiskiem, które wcześniej zajęli, a to doprowadziło też częściowo do kryzysu w szeregach członkowskich, właśnie szczególnie w Komunistycznej Partii Francji, gdzie część członków nastawionych tak bardziej patriotycznie, no, wystąpiła wtedy z partii, czy rzuciła legitymację członkowskie, kiedy dowiedzieli się, że mają występować przeciwko tej wojnie i przeciwko własnemu krajowi. Polscy komuniści byli jeszcze w gorszej sytuacji niż ich towarzysze z Europy Zachodniej, bo byli oczywiście też zdezorientowani, ale też nie mieli żadnego ośrodka kierownictwa, które mogłoby im wydać instrukcje czy dyspozycje, bo trzeba przypomnieć, że w 1938 roku Komunistyczna Partia Polski została rozwiązana przez Stalina pod zarzutem przeniknięcia do jej kierownictwa bandy szpiegów i prowokatorów. I w związku z tym no, działali jakby w rozproszonych grupach, bez struktur zorganizowanych, więc każdy tak naprawdę spontanicznie i na własną rękę jakoś decyzję podejmował. Tak wynika z ich wspomnień czy relacji, które się zachowały. też spontanicznie część z nich właśnie zgłaszała się nawet na ochotnika do obrony kraju, czy próbowali dostać się do Wojska Polskiego. Wielu dotarło do Warszawy i tutaj dowiedzieli się, że powstają robotnicze bataliony obrony Warszawy, które tworzyli polscy socjaliści z Polskiej Partii Socjalistycznej, ale też komuniści jakby zgłaszali się do tych jednostek i byli przyjmowani. Byli przyjmowani i brali udział w takiej służbie pomocniczej, jak kopanie rowów przeciwczołgowych, przeciwlotniczych, budowanie barykad. To właśnie można na ten temat poczytać w relacjach niektórych z nich. No, że najbardziej znanym z tych obrońców Warszawy był późniejszy pierwszy sekretarz KCPZPR Edward Ochab. Także taka grupa też komunistów, no trudno ją oszacować tak dokładnie, liczebnie. Natomiast inni zajmowali chyba taką postawę wyczekującą, bo nie bardzo byli zorientowani w tej sytuacji. Nie było ciągle tych właśnie żadnych dyrektyw z Kominternu, na które oczekiwali. No oddzielną kwestią było później 17 września ich zachowanie po agresji sowieckiej. Tutaj przynajmniej część komunistów wspominała, że to był dla nich szok i niedowierzanie. Na przykład Władysław Gomułka w swoich pamiętnikach tak napisał, ale też dość szybko uwierzył, żeby sobie to jakoś zracjonalizować, uwierzył najpierw w plotkę, że to Armia Czerwona idzie z pomocą Polsce przeciwko Niemcom, a kiedy to okazało się nieprawdą, no to jednak próbował to sobie w inny sposób wytłumaczyć i później, tak jak nie tylko on, ale inni wspominali, to przyjęli taką, przyjmowali tezy propagandy jednak sowieckiej, której między innymi też, czy też te tezy Kominternu, w których była mowa między innymi o tym, że Związek Sowiecki nie miał innego wyjścia, że to był też taki krok wyprzedzający, żeby nie dopuścić do sojuszu Hitlera z Francją, Wielką Brytanią, z Polską, skierowanego przeciwko Związkowi Sowieckiemu. Więc zresztą na przykład też Edward Gierek, który był wtedy komunistą, ale w Belgii na emigracji, też wspominał, że był zaskoczony tym faktem sowieckiej agresji, ale potem sobie jakby sam to wytłumaczył, że uzasadnił, że to było takie posunięcie taktyczne, żeby przesunąć granice Związku Sowieckiego na zachód, czyli w interesie Związku Sowieckiego. Tu trzeba pamiętać o tym, że tak jak to też Gomułka między innymi pisał w swoich pamiętnikach, że wszyscy komuniści byli wychowywani w takim duchu bezgranicznej jakby wierności Związkowi Sowieckiemu. Mieli nabożny stosunek do władz sowieckich i do Kominternu i w ogóle nawet jak tam określano, w pewnym sensie Moskwa była dla nich Mekką. W związku z tym po prostu podporządkowywali się z tej linii po kilku dniach już jako chłonęli. I tak to w większości przypadków wyglądało, a ci, którzy byli na ziemach wschodnich, to witali Armię Czerwoną po prostu, a inni z kolei kierowali się na wschód, jak już mniej więcej klarowało się ten rozbiór Polski na okupację niemiecką i sowiecką, no to większość podążyła na wschód, żeby dostać się pod okupację sowiecką, bo liczyli, że tam odpowiednią opiekę i pomoc uzyskają. Natomiast tylko część jednak pozostała pod okupacją niemiecką, ale to jakby ci, którzy uważali, że powinni tam działać i walczyć przeciwko faszystom, tacy też się znajdowali, ale większość była na wschodzie. No ale tu trzeba jeszcze dodać chyba takich różnicach narodowościowych, które można odnaleźć. To znaczy, o ile tacy polscy komuniści jak Gomułka rzeczywiście, powiedzmy, mieli takie odruchy częściowo patriotyczne na początku, to na przykład w przypadku komunistów ukraińskich, białoruskich, czy też wielu pochodzenia żydowskiego, to oni po prostu już nawet przed 17 września, szczególnie po agresji, organizowali bojówki komunistyczne, dywersyjne, szczególnie na Kresach, ale też na Lubelszczyźnie, które po prostu atakowały rozproszone jakieś grupy, mniejsze oddziały Wojska Polskiego. Już po wejściu Sowietów organizowali komitety rewolucyjne w terenie, w poszczególnych gminach, gwardie tak zwane robotnicze, które no, poprzez organizowania tej nowej władzy sowieckiej, to też zajmowały się wyłapywaniem polskich policjantów czy urzędników. Znane są przykłady, kiedy ich mordowano na miejscu, a w innych wypadkach oddawano w ręce NKWD.
Związek Sowiecki początkowo nie ujawniał swojego stanowiska wobec rozpoczętej 1 września wojny.
Związek Sowiecki jako państwo nieuczestniczące w tej wojnie to w zasadzie tak początkowo takie wrażenie sprawiał zupełnie neutralnego właśnie. Dopiero po agresji 17 września 1939 roku rozpętano jakby tą kolejną kampanię już tak silniej propagandową, wszystkim antypolską. No tezy to już od samego 17 września główne tezy były takie, że przede wszystkim państwo i rząd polski faktycznie już w tym momencie miały przestać istnieć. W związku z tym traktaty międzynarodowe zawarte przez Polskę i Związek Sowiecki przestały obowiązywać, w tym przede wszystkim traktat ryski z 1921 roku. Tak więc można było przeprowadzić operację wojskową, wkroczyć na terytorium Polski. Armia Czerwona weszła po to, żeby wziąć pod opiekę życie i mienie ludności zachodniej Ukrainy, zachodniej Białorusi, tak to sformułowano. No i oczywiście przy okazji też miała też wyzwalać naród polski od nieszczęsnej wojny, którą wpędzili go nieodpowiedzialni przywódcy, jak to sformułowano. No i używano też takiej tezy, że w zasadzie to Armia Czerwona weszła, żeby przywrócić pokój i ład na tym terenie. Oczywiście te wszystkie tezy były kłamliwe, no bo państwo polskie istniało, wojsko polskie walczyło. Skutecznie broniła się na przykład Warszawa jeszcze 17 września. Władze Rzeczypospolitej, prezydent i rząd też przebywały i funkcjonowały na terytorium Rzeczypospolitej w tym momencie, więc to wszystko było kłamstwem. No a to tłumaczenie o przywracaniu pokoju i ładu, no to jest chyba takie typowe dla propagandy sowieckiej, a bym nawet powiedział i rosyjskiej współcześnie, bo dzisiaj też specjalna operacja wojskowa na Ukrainie przywraca pokój, ład i jeszcze uwalnia naród ukraiński od rządów faszystowskich, tak jak wtedy uwalniali naród polski od rządów faszystowskich. I te tezy zresztą obowiązywały w zasadzie już tak przez cały okres Związku Sowieckiego do końca i w zasadzie dzisiaj Putin je przywrócił.
Na skwerze Hoovera przy krakowskim przedmieściu w Warszawie została otwarta plenerowa ekspozycja Instytutu Pamięci Narodowej. Pakt zbrodniarzy opowiada historię umowy, która miała usankcjonować czwarty rozbiór Polski. Ekspozycję otworzył prezes Instytutu dr Karol Nawrocki wraz z profesorem Jerzym Eislerem.
Ta wystawa opowiada o skonsumowaniu tej ideologicznej bliskości, wspólnoty interesów pomiędzy dwoma bestiami.
Instytut Pamięci Narodowej wydał książkę autorstwa Elżbiety Kowalczyk Komuniści w Warszawie. Działalność Komitetu Warszawskiego KPRP-KPP 1918-1938. W 1918 roku w Polsce w wyniku scalenia SDKPIL z PPS Lewicą powstało nowe ugrupowanie Komunistyczna Partia Robotnicza Polski. 1 lutego 1925 roku KPRP zmieniła nazwę na Komunistyczna Partia Polski. Warszawa, jako duży ośrodek przemysłowy, była dla komunistów miejscem prowadzenia intensywnej agitacji. Z lektury dowiadujemy się zarówno o działalności partyjnych funkcjonariuszy i koordynatorów, jak i poznajemy środowisko zwykłych członków partii, robotników zwabionych komunistycznymi hasłami. Książka wyraźnie pokazuje ścisłą kontrolę sprawowaną nad KPP przez centralę w Moskwie. Autorka oparła swoją pracę na źródłach pochodzących m.in. z archiwów rosyjskich. Książka ukazała się w serii Warszawa niepokonana.
Pomimo upływu ponad 30 lat od upadku systemu komunistycznego w Polsce, nadal wiele zbrodni z tamtego okresu nie zostało rozliczonych. Wielu sprawców uniknęło odpowiedzialności za swoje czyny, a wielu ofiarom nie dano zadośćuczynienia. Dlatego też powołano projekt Archiwum Zbrodni. Projekt realizowany przez historyków, archiwistów i prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej, którego celem jest sięgnięcie po wszystkie sprawy zbrodni z okresu komunistycznego, które do dzisiaj nie zostały rozwikłane. Nawiązując do tego projektu, zachęcam wszystkich czytelników portalu przystanekhistoria.pl do zapoznania się z tematyką historyczną zatytułowaną Zbrodnie komunistyczne. W tej tematyce znajdziecie Państwo szereg artykułów opisujących różne oblicza zbrodni systemu komunistycznego. Obok artykułów historycznych odnajdziecie Państwo także liczne książki, a także biogramy sędziów, prokuratorów, funkcjonariuszy komunistycznych służb bezpieczeństwa. Oni wszyscy stanowili element mechanizmu zbrodni. Wszyscy byli trybikami w tej machinie zła i wszyscy odpowiadają za zbrodnie systemu komunistycznego. Zachęcam Państwa do zapoznania się z specjalną tematyką zbrodnie komunistyczne przygotowaną przez redakcję portalu przystanekhistoria.pl. Wirtualna podróż. Prawdziwa historia.